Co by nie było, że unikam nagrywania, to moje pierwsze kazanie, które nagrywam. Kochani, witam Was serdecznie, witam naszych gości z Ukrainy i chcę Wam powiedzieć, że nasz dom to Wasz dom. Nasz dim se Wasz dim. Także witam Was serdecznie tutaj. Widzicie, że noszę dzisiaj czerwoną moją kościołową koszulę. Czerwona znaczy, że dzisiaj mam kazanie, niebieska znaczy, że prowadzę nabożeństwo. Także mam tylko dwie. Słuchajcie, dzisiaj chciałem, żebyście otworzyli Biblię na Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. No i zaczynamy. Słuchajcie, w 25 rozdziale, 24 i 25 rozdział Ewangelii Mateusza, to już jest końcówka Ewangelii Mateusza i to jest mowa o końcu świata. 24 i 25 rozdział to jest szereg paraboli, szereg różnych przypowieści i nauczań dotyczących końca świata. W 25 rozdziale od 14 wersetu zaczyna się przypowieść o talentach. Wszyscy znamy tą przypowieść o talentach. Jest to jedna z bardziej znanych przypowieści Jezusa. Jedna też z moich bardziej ulubionych, dlatego że jest tam wiele, wiele treści i wiele ciekawych rzeczy, z których możemy się dowiedzieć o nas i o Bogu. No i zaczynamy. Werset 14. Czytam od 14 do 15. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu dał 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. Kto z Was wie, co to jest talent? Jeszcze raz? No, złota waluta? Pieniądz. Za czasów Jezusa talent to była jednostka miary. I tą jednostką miary odmierzali rzeczywiście. Mówi się o tym, że było to albo złoto, albo srebro. Inne rozważania też mówi o tym, że jeden talent, ta miara na nasze dzisiejsze kilogramy w przełożeniu to jest ile? Zgadnijcie. Nie, mówimy o kilogramach. Jeden talent to ile kilogramów? Jarek, bardzo blisko, 30. Dokładnie jest to 27 kilogramów. Czyli wyobraźcie sobie 27 kilogramów złota, 27 kilogramów srebra. Ile to może być warte? Ja wczoraj sprawdzałem na Google, ile jest i jaka jest stawka za złoto. 1 gram złota na wczorajszy dzień kosztował 280 zł. Czyli przy kilogramowej sztabce złota to jest 280 tysięcy. To jest kilogram. 27 kilogramów złota to jest jeden talent. Jeden talent, czyli ile to było? 27, jest to sobie wszystko zapisałem, słuchajcie. Jeden talent złota, czyli te 27 kilogramów, to jest 7 milionów i 750 tysięcy złotych. To jest jeden talent. Dwa talenty razy dwa to jest prawie 15,5 miliona złotych, a 5 talentów to jest prawie 39 milionów złotych. Jak myślimy o tej przypowieści, to myślimy sobie, że to jest taka kapitalistyczna przypowieść. Jeden dostał jeden, drugi dostał dwa, trzeci dostał pięć. I dlaczego nie dostali porówno? Ale jak sobie popatrzymy, jaka była wartość tego daru, to wtedy już tak przestajemy myśleć, bo każdy z nich, każda z tych osób dostała naprawdę ogromny majątek. Miliony. Talent był też równoważnikiem 60 denarów na tamten czas. Jakby inny przelicznik. Chcę Wam pokazać jeszcze coś innego. 60 denarów to był jeden talent, a jeden denar to było zapłata za jeden dzień pracy. Tak? Bo w innym miejscu w Biblii widzimy, że Jezus umawiał się z robotnikami na zapłatę o pracę za cały dzień i tam był jeden denar. Tak? Czyli jeden denar, czyli jeden talent to jest 6 tysięcy dni pracy. Kto z was wie wynagrodzenie za 6 tysięcy dni pracy? Kto z was wie, ile to jest lat pracy? 24 lata pracy uwzględniając wolne. 24 to jest wynagrodzenie weekendu, uwzględniając weekendy i święta, to jest 24 wynagrodzenie za 24 lata pracy. Szacując, że średnia nasza polska na rękę jest 3400, tak? No taka jest średnia i to nie jest średnia arytmetyczna, tylko to jest mediana, także najbardziej pokazująca stan rzeczy. Słuchajcie, wynagrodzenie za 24 lata, to też sobie zapisałem, po średniej krajowej naszej Polsce, to kochani, jest, już mówię, za rok zarabiamy, średnia zarobku za rok u nas jest 40 800 zł, a za 24 lata to jest 980 tysięcy. 980 tysięcy wynagrodzenie to jest jeden talent, czyli to jest praca, to jest wynagrodzenie za 24 lata, jeden talent. Także tutaj chciałem wam pokazać, że te talenty, które są w Biblii, są przeogromną wartością, zapłatą, tak? Przeogromnym darem, który otrzymali ci ludzie. Czytamy dalej, co się działo w tym naszym przypowieści. Werset 16 do 17. Sługa, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalsze 5. Podobnie sługa, który wziął 2, zyskał dalsze 2. Ten natomiast, który wziął 1 talent, odszedł, wykopał w ziemi schowek i ukrył pieniądze swojego pana. Tak? Co pierwsze dwie rzeczy, które mi się nasuwają po przeczytaniu tego fragmentu, są dwa słowa. Pierwsze to jest natychmiast, a drugie to jest to, że puścił w obrót. Patrzcie, co zrobiło tych pierwszych dwóch. W Biblii jest napisane, że on, sługa, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł. Tak? Czyli on się nie ociągał. Czyli on nie czekał na nic, tylko on wziął te pieniądze i zaraz poszedł. Co wy byście zrobili, gdybyście mieli jeden talent? Przypominam, ile to było, bo już nawet nie wiemy. Co byście zrobili, gdybyście mieli... na lata pracy będzie trochę łatwiej. 980 tysięcy złotych. Trzeba zapłacić dziesięcinę, brawo. Ktoś jeszcze ma jakieś pomysły? 980 tysięcy złotych. Co byście zrobili, jakbyście mieli prawie 2 miliony za 2 talenty? A co byście zrobili, jakbyście mieli prawie 5 milionów? Te 5 milionów to jest 120 lat pracy. Abstrakcja. Podejrzewam, że większość z nas usiadłaby na swoim siedzeniu i nic by nie robiła. Bo nie musielibyśmy robić absolutnie nic, mając takie pieniądze. A patrzcie, co zrobiło tych pierwszych dwóch sług. Oni zaraz poszli i zaczęli nimi obracać. Czyli nie siedzieli, nie myśleli, co mają z tym zrobić. Nie kontemplowali bezowocnie, co teraz. Nie poczuli się zaspokojeni i nie poczuli się bezpieczni w tym, co dostali. Nie poczuli się też usprawiedliwieni, by nic nie robić. Nie zaczęli tylko jeść, pić i używać, tak jak mogliby to robić. Ale co zrobili? Zaangażowali się w pracę. Od razu zaczęli pomnażać te pieniądze. Potraktowali te pieniądze, ten dar, jako coś, co trzeba rozmnożyć, tak? I patrzcie, że w innym tłumaczeniu ten natychmiast jest w innych tłumaczeniach, szczególnie angielskich, jest powiedziane, że on zaraz poszedł, tak? Że to było natychmiast, at once. To było, że wstał i poszedł. Czyli widzimy, że to ten dar, który on otrzymał, został od razu wykorzystany, a działanie tego człowieka było celowe, nie było przypadkowe. I było nastawione na uzyskanie pewnego konkretnego celu. Drugim słowem, oprócz tego natychmiast, które mnie dotyka mocno z tego, to jest to, że oni wypuścili to z ręki. Czyli na pierwszy jakby, wiecie, rzut oka, mając takie pieniądze, chcielibyście to zatrzymać i nic z tym dalej nie robić, bo nie musicie. Ale co oni zrobili? Oni natychmiast zaczęli wprowadzać to w obrót. Tak? Czyli obracać. W tłumaczeniach angielskich tam to fajnie jeszcze pokazuje, że oni zaczęli wprawiać w ruch te pieniądze i sprawiali, że te pieniądze zaczynały pracować. Nawet jest powiedziane, że oni zaczynali nimi inwestować albo trade the money, czyli jakby grać na giełdzie. Czyli wprawili od razu te pieniądze w ruch. Nie zostawili ich w nieużytecznych. A co zrobił trzeci sługa? Trzeci sługa poszedł i zakopał cały ten majątek, chociaż to był tylko jeden, tylko i aż jeden talent, zakopał go w ziemi, tak? Ukrył. Co zrozumiało tych dwóch pierwszych sług, czego nie zrozumiał ten pierwszy? Pierwszą rzeczą, którą zrozumiały tych dwoje sług, było to, że nie ma czasu do stracenia. Że nie ma na co czekać. Że to, co otrzymaliśmy, nie jest moje, tylko otrzymałem to od mojego Pana. Zobaczcie, że oni nie mieli żadnych wskazówek, co mają z tym zrobić. Na początku czytamy, że co? Że wtedy przywołał Pan swoich służących i przekazał im mienie. On nie powiedział, idźcie i macie tym mieniem zarządzać, coś z tym zrobić. On im to po prostu przekazał. I co zrozumiało tych dwóch sług, które właśnie, a trzeci tego nie zrozumiał? Po pierwsze to, że nie ma czasu do stracenia. I że to, co mają, nie jest ich własnością. Drugą rzeczą, którą oni zrozumieli, to to, żeby coś zdobyć, żeby coś pomnożyć, to trzeba to stracić. Czyli to, co mieli w rękach, musieli to oddać dalej i pomnożyć, żeby to wykonywało pracę i przyniosło owoc. Nie zrozumiał tego trzeci sługa, który to schował i który to ukrył i który chciał to zachować, może nie dla siebie, ale dla Pana na jego powrót, ale on tego nie zaryzykował, nie otworzył rąk swoich, nie dał tego dalej i to nie przyniosło żadnych efektów. Czyli można powiedzieć, że dwoje z tych sług zrozumiało pewien paradoks. To, żeby mieć, to trzeba oddać. To, żeby pomnożyć, to trzeba się czegoś pozbyć. Widzimy ten mechanizm działania. To jest królestwo, upside down kingdom, to jest królestwo, które stoi na głowie. To, żeby mieć, musimy dawać, a nie trzymać dla siebie. Tak? Czyli dwie pierwsze lekcje, które możemy się nauczyć z tego, to, że raz, że nie ma czasu, i trzeba działać, a dwa, że żeby mieć, to trzeba dawać. I teraz przejdziemy dalej. Będziemy czytali następną część tej przypowieści. Od 19 wersetu czytamy dalej, co się stało. Po dłuższym czasie Pan wraca i wzywa służących do rozliczeń. Ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł dalsze 5 i oznajmił: Panie, powierzyłeś mi 5 talentów, proszę, zyskałem dalsze 5.
Pan na to. Wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawię cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Następnie przyszedł ten, który otrzymał 2 talenty. Panie, powiedział, powierzyłeś mi 2 talenty. Zobacz, zyskałem dalsze 2. Pan powiedział, wspaniale, dobry i wierny sługo, okazałeś się wierny w paru sprawach, postawię cię teraz nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. W końcu zjawił się ten, który dostał 1 talent. Panie, powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje. Wtedy Pan powiedział, zły i leniwy sługo, byłeś świadom, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze, a ten, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. Widzimy tutaj, co stało się dalej. Przychodzi Pan po dłuższym czasie, wraca i spotyka się ze sługami. Pierwszy sługa, który dostał, pierwszych dwóch, który dostał 2 i 5 talentów, pomnożyli razy 2 to, co dostali od swojego Pana. Jeśli mielibyśmy przeliczać, ile to byłoby milionów, to jest nie do ogarnięcia umysłem. Natomiast trzeci sługa zachował się zupełnie inaczej. I teraz pojawiło mi się pytanie, dlaczego dwóch z nich zachowało się w taki sposób, a dlaczego ten jeden zachował się w inny sposób? Jak myślicie? Jakieś pomysły? Strach? Poczucie odpowiedzialności? Słucham? Wierność? A bierność. Dobrze, ale wierność też dobrze. Słuchajcie, Biblia nam tutaj dużo tłumaczy to, dlaczego oni się tak zachowali, dlaczego ten trzeci zachował się zupełnie inaczej niż tych dwóch pierwszych. W końcu zjawił się ten, który dostał talent. Panie, powiedziałem, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się więc. Czyli trzeci z tych, tudzież pierwszy, ten, który dostał 1 talent, on był motywowany strachem. Czyli on dostał wielki dar, ale nic z nim nie robił, bo co? Bo bał się, że może to stracić. Bo bał się, że będzie rozliczony za to i bał się, że jego Pan jest strasznym Panem, który żnie tam, gdzie nie posiał i zbiera tam, gdzie nie rozsypał, tak? Czyli jego strach wynikał z czego? Z tego, jak on widział swojego Pana. Zobaczcie, jakie to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, kim jest nasz Bóg. Bo to, jak wiemy, to kim on jest, ale co jeszcze jest ważniejsze, to kim my jesteśmy w jego oczach. Tak? To determinuje sposób twojego zachowania. Jeśli jesteś motywowanym strachem, to masz zamknięte dłonie, bo się boisz coś stracić, tak? Bo się boisz, że to, co dostałeś, że ci zabraknie. A jeśli jesteś motywowany miłością, czyli tym darem od Boga, to masz dłonie otwarte i dzielisz się tym, co masz, tak? Oddajesz to, żeby to, co się z tym stało, żeby to zostało pomnożone. Piękna zasada. I patrzcie, jeden z nich był motywowany strachem, a tych dwóch było czym motywowane? Było motywowane miłością. Ja wierzę w to, że oni wiedzieli, że że oni byli kochani, chociaż tam nie jest napisane, że oni byli kochani, ale na pewno możemy z tej historii dowiedzieć przez swojego Pana, ale na pewno z tej historii wiemy to, że każdy z tych trzech sług został obdarzony wielkim zaufaniem przez swojego Pana. Bo kto oddaje majątek o takiej wartości swoim sługom? Czyli jeżeli tych dwóch pierwszych dostało to i to pomnożyło, ten trzeci też to dostał. Dlaczego? Jeden to widział, dwóch z nich to widziało, a ten trzeci, który schował to, nie widzieli tego. Czyli zobaczcie, czy wy wiecie, że Pan Bóg daje wam wielkie rzeczy i czy wiecie to, że obdarzył was zaufaniem. Widzicie, co my sami sobie czasami nie ufamy z wieloma rzeczami. Ale zobaczcie, jak wielkie zaufanie Pan Bóg daje swoim sługom. W miarę, co było napisane w Biblii, dał im talenty w miarę ich możliwości, w miarę ich zdolności, które mieli. Jakie to były zdolności? Nie wiemy. Z tej paraboli, z tej przypowieści, no, możemy się domyślać, że to były jakieś, wiecie, zdolności ekonomiczne do zarządzania pieniędzmi. Ale jakie dary są w naszym życiu i jak bardzo Pan Bóg nam w nich zaufał. Tak? I słuchajcie, kto z was, skoro już wiemy, że i my jesteśmy tymi sługami, tak? Często jesteśmy w Biblii nazywani sługami Pana. W tej przypowieści widzimy to, że Pan Bóg obdarowuje nas wielkimi, wielkimi darami. Tak? Kto z was tutaj dostał 5 milionów złotych? Rękę do góry. Ja wam mówię, nie macie, bo nie prosicie. Tak? W Biblii jest napisane, że nie macie tych pieniędzy, bo nie prosicie. Oczywiście żartuję. Ale tak jest napisane, także może powinniśmy się zacząć modlić i może Pan Bóg nam ofiaruje w swój zarząd właśnie taki ogromny majątek. Ale słuchajcie, ja się oczywiście, skoro to jest Biblia i skoro Biblia jest prawdą i skoro tutaj jest napisane, że oni jako słudzy dostają takie wielkie dary i skoro teraz tak, ja jestem sługą, wy jesteście sługami, naszym Panem jest Jezus, to jaki dar ja dostałem? Jaki dar, który jest w moim życiu, jest przełożeniem tej wartości ogromnej jednego talentu złota? Albo dwóch, albo pięć. Tak? Zastanówcie się teraz nad sobą, jakie talenty, jakie zdolności są w waszym życiu, tak? I kto tutaj, słuchajcie, podnieście ręce, kto tutaj jest obdarowany już w swoim własnym obdarowaniu na jeden talent? Kto jest obdarowany tutaj na dwa talenty? Kto jest obdarowany na pięć talentów? Podejrzewam, nikt nie podniósł ręki. Podejrzewam, że jeśli bym was dalej pociągnął, to by większość was podniosła, że okej, no jeden talent to może i mam, ale pięciu to już na pewno nie mam. Prawda? Jeszcze jedna rzecz. Zaraz wrócimy do tych talentów w naszym życiu. Jeszcze jedna rzecz. Dlaczego ten trzeci, który schował to, tak się zachował? Wyobraźcie sobie, że tych trzech sług, którzy dostali te dary od Pana, spotyka się ze sobą. Idzie pierwszy sługa, który dostał 27 kg złota. To tyle, co moja najstarsza córka. To tak, jakbym, wiecie, ją podniósł. Ona troszkę więcej waży, ale to prawie tyle, co ona. To wyobraźcie sobie, ile to jest złota. Idzie jeden taki, ledwo to takie, wiecie, trzy zgrzewy cukru. Jak tutaj bank żywności przyjeżdża i trzeba przenieść trzy, no to w plecach strzyka, tak? Wyobraźcie sobie, idzie jeden z takim ciężarem złota, spotyka tego obok, który idzie już z taczką i ma dwa talenty złota. On już nie jest w stanie tego sam udźwignąć bez żadnej pomocy. Wyobraźcie sobie, teraz spotykają, najpierw się cieszył, potem jak zobaczył tego, który ma 2 talenty, no to już no nie bardzo. Dlaczego ja mam 1, a dlaczego on ma 2? Wyobraźcie sobie, idą dalej, spotykają tego, który ma 5 talentów. On już nie idzie z taczką, on już pewnie z jakąś przyczepką i to pewnie więcej niż przyczepką, żeby to udźwignęło. Zobaczcie, jak się poczuł ten pierwszy, jak poczuł się ten drugi w obliczu tego, który został obdarowany 5 talentami. Właśnie tak, że spowodowało to w nim strach i obawę. Może on dostał mniej, może się poczuł urażony, może się poczuł dotknięty, może się poczuł, że mu mniej zaufano. I dlatego on się tak zachował, podejrzewam. I czyż w naszym życiu nie jest tak, że nie robimy nic z tym, co mamy, bo porównujemy się z tym, z tymi, którzy mają więcej? Czy to nie jest tak, że nasz talent, który wiemy, że gdzieś jest, w którym moglibyśmy się rozwijać, nie rozwija się, bo wiemy, że gdzieś tam obok są ludzie, którzy mają więcej talentów? I czy to nie jest coś, co nas po prostu zatrzymuje przed rozwojem? Każdego rodzaju rozwojem. Rozwojem przede wszystkim duchowym. No bo skoro ja, wiecie, ja nie głoszę kazań, ja czegoś tam nie robię, no to już jakby się wycofuję, poddaję, nie inwestuję w swój rozwój duchowy, tak? Czy skoro ja mam mało pieniędzy, to nie inwestuję ich dalej, żeby ich nie pomnażać, bo ktoś i tak będzie miał więcej, ktoś i tak jest prześcignie. Bo skoro ja mam talent tylko w jednej rzeczy, to już nie będę się dalej rozwijał. Czy nie jest tak, że porównywanie nas samych do innych jest czymś, co nas ogranicza w życiu? No tak mi się wydaje. Także nie porównujmy się, bo każdy z nas tutaj dostał przeogromny talent, który jest wart wynagrodzenia przynajmniej 24 lat pracy. Nie porównujmy się do tego. A patrzcie, że za to, jeśli zaczniemy z tym pracować, to się podwaja. To nie jest tak, że to jest raz i na do końca życia. To jest coś, co możemy pomnożyć. Tych 2 pierwszych miało po iluś tam latach razy 2 tego, co dostali. Czyli to wszystko cały czas pracuje i rośnie. Wracamy do pytania, co w naszym życiu, bo skoro wiem, że nikt z nas tutaj nie dostał 5 milionów złotych, ani nawet 1 miliona od nikogo, to słuchajcie, co w naszym życiu jest tym darem od Pana Boga? Pomyślcie o takiej wielkiej wartości. Co ma taką wielką wartość w naszym życiu? To każdy z nas jest obdarowany. Bo dla mnie to było jedno z ważniejszych pytań. Jakieś pomysły? Głośno? Zbawienie? Życie wieczne? Przebaczenie? Nowe życie? Tak, na pewno wszyscy macie rację, że tym darem od Pana Boga, które dostaliśmy, to jest zbawienie, przebaczenie, życie wieczne, miłość, łaska. Pięknie. Słuchajcie, tak. Ale zaraz wam pokażę, jak Biblia to tłumaczy, czym to jest. Żebyśmy, tak jak uczymy Grek na naszych grupach, nie wyrywali z kontekstu wersetów czy historii, bo ta historia była opowiedziana w pewnym kontekście. Jak ja zaczynałem się zastanawiać nad tym, co jest w tak wielkiej mierze, czym jesteśmy w tak wielkiej mierze obdarowani w naszym życiu, to doszedłem do kilku wniosków. Miałem nie mówić o oddechu. Ostatnio rozważaliśmy fragment o tym, że wszystko, co ma, wielbi Pana. Ale wiecie co? Każdy człowiek, wiecie ile razy oddycha, jest oddechów w ciągu jednego dnia? 20 tysięcy. 20 tysięcy oddechów jednego dnia to przez 5 dni, od poniedziałku do piątku mam 100 tysięcy oddechów. A zobaczcie, ile tych oddechów jest w naszym życiu. Czyli jest to pewnego rodzaju dar, który otrzymaliśmy i który jest w potężnej ilości, tak? I przekładając to, to jest po prostu tym darem, który każdy z nas dostał, jest nasze własne życie. I czego nauczyliśmy się od tych dwóch ludzi? To, że nie ma na co czekać, bo czasu jest mało. I to nas uczy życie. To nas uczy tego wojna. Nie ma na co czekać, bo czasu jest mało. A dwa, życie jest tym naszym darem. I to życie, co mamy robić? Co było pierwszym powołaniem człowieka już w raju? Żeby pomnażać to życie, żeby je dalej, żeby rozmnażać się, tak? I zasiedlać życie, czyli żeby to życie się pomnażało. Czyli jeśli nasze życie jest tym wielkim darem, który otrzymaliśmy od Ojca, to rozmnażanie i pomnażanie życia, czyli dawanie życia innym, nie mówię tylko o rozmnażaniu fizycznym, ale mówię o tym, co przynosi życie, czyli nasze życie powinno przynosić życie innym osobom. Słowa, które mówimy, powinny przynosić życie. To, jak się zachowujemy, powinny przynosić życie, powinny przynosić zachęcenie, a nie zniechęcenie, tak? Powinniśmy przynosić życie tym, jak żyjemy. Druga rzecz, którą oni się nauczyli, to to, że czasu jest mało. I czym starsi jesteśmy, tym bardziej sobie to uświadamiamy, że czasu jest mało. Inną taką rzeczą, którą dostaliśmy obdarzeni w nadmiarze, z której sobie nie zdajemy sprawy, to wiecie, co to jest? To jest dostęp do Boga. To jest Biblia. To jest to, w jaki sposób doświadczyliśmy Boga już teraz. To był Jego dar dla nas, to okazanie miłości Jego. I teraz to, w jaki sposób doświadczyliśmy Boga, ten dar, czyli wiedza o Nim, doświadczenie, to, co z Nim przeżyliśmy, powinniśmy pomnażać, żeby to dalej przynosiło owoc. Czyli z jednej strony największym darem, który mamy, to jest nasze życie i czas. Z drugiej strony mamy wielki dar w postaci Słowa Bożego i tego, że On chce mieć z nami relacje i jak my mamy dalej to pomnażać. To jest następny przeogromny talent w naszym życiu. Niektórzy z nas mają tego jeden talent, niektórzy mają dwa, niektórzy już mają pięć, a niektórzy już zdążyli to pomnożyć. Ale wystarczy, że masz jeden i go pomnożysz, to tak samo Pan Bóg będzie ci, za tak samo cię wynagrodzi. Nie porównujmy się, czy ja jestem bardziej duchowy, czy ktoś od kogoś innego, lub mniej duchowy, ten jest mniej, a ja jestem bardziej. Ty dostałeś talent, ty dostałeś poznanie Pana Boga, które masz dalej rozwijać i przekazywać dalej, tak? To ma przynosić owoc. Czyli to jest druga rzecz, którą wydaje mi się, że tym jesteśmy obdarowani, czyli Biblia i też relacja z Panem Bogiem, tak? Że każdy z nas jest tym obdarowany i musimy w to inwestować. Musimy wiedzieć, co robimy, tak? To musi być celowe. Nie możemy siedzieć i się nad tym zastanawiać, co dalej z tym, a może coś przyjdzie, a może nie, a może się rozwinę, a może nie. Musimy świadomie wykonywać pracę, żeby to przynosiło owoc. Czyli musimy inwestować w swoją duchowość. Zobaczcie dalej, i to jest chyba, przepraszam, coś najpiękniejszego, co chciałem Wam dzisiaj przekazać i chciałbym, żebyście z tego wszystkiego zapamiętali to, o czym teraz będę mówił. Tak jak powiedziałem, ta przypowieść o talentach jest w kontekście czasów ostatecznych. I tutaj zobaczcie od 31 wersetu, 25 rozdziału, czyli zaraz po tym, jak kończy się ta przypowieść, czytamy dalej. Słuchajcie. 31 werset. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustanowi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy jako król, powie tym, co po prawej stronie. Wyróżnieni przez mojego Ojca, podejdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. I słuchajcie tutaj, to jest to najważniejsze. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. A sprawiedliwi zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść, lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a ubraliśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Król natomiast im odpowie: Zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. I teraz patrzcie, co wynika z zestawienia tych dwóch fragmentów. Co wynika z zestawienia tej przypowieści o talentach i tym, o tym sądzie i o tym, co tutaj Jezus mówi. Otóż ten Pan, który objawia się w naszym życiu jako hojny siewca, jako hojny dawca, potrafi też objawić się w naszym życiu jako żebrak, jako więzień, jako uchodźca, jako nagi, jako potrzebujący. W zestawieniu tych dwóch fragmentów, czym jesteśmy najpierw obdarowani? Wielkim darem. Magda tutaj powiedziała, że tym darem jest miłość. Zobaczcie, jak potężnie zostaliśmy obdarowani miłością przez Pana Boga w nadmiarze, w przeogromnej ilości. I to, czy to są pieniądze? Tak, to są pieniądze. Czy to są talenty? Tak, to też są talenty. To mogą być pieniądze, mogą być talenty, może być cokolwiek. Ale to, czego nie jesteśmy w stanie policzyć, a czym jesteśmy obdarowani, to jest właśnie ta miłość. I zobaczcie, że ten sam Bóg, który jest hojnym dawcą, w jednym momencie za chwilę przychodzi obok w postaci potrzebującego. I co mówi? Że jeśli daliście komuś z tych, który jest biedny, ubogi, nagi, który jest przybyszem, to tak jakbyście mnie dali. A co jest w tym najpiękniejszego? To jest to, że żeby dać, to my już to otrzymaliśmy. Że Pan Bóg nie każe nam dawać z czegoś, czego nie mamy. Pan Bóg chce, żebyśmy dali z tego, co już, z czym już zostaliśmy obdarowani wcześniej. I to jest tym najpiękniejsze. To, że On nam najpierw daje, żebyśmy potem mieli z czego dawać. Czyli czym jest ten talent? Czy zwyczajnie nie oznacza on po prostu zdolność miłowania? Zdolność kochania i zdolność czynienia dobra? Czy to nie jest ten talent, który my otrzymaliśmy od Pana Boga? Czy nie jest to doświadczenie miłości, którym obdarza nas Pan Bóg, po to, żebyśmy tą samą miłością otrzymaną od Niego przekazywali dalej? A jak? I kochani, chcę wam powiedzieć, że właśnie tak, jak to miało miejsce w tym tygodniu, jak wszyscy tutaj z Kościoła przyłożyli ręce do tego, żeby pomagać uchodźcom. I to, co robiliśmy świętajnie, to jest właśnie to dzielenie się tym darem, które otrzymaliśmy od Pana Boga. I chcę wam powiedzieć, przeczytać to, co wierzę, że Pan Bóg mówi o nas. Bo byłem spragniony, a daliście mi jeść, byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. Zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Amen.